ten niedzielny poranek, w to niedzielne przedpołudnie powracamy do tajemnicy zmartwychwstania i w kontekście tej tajemnicy, która wypełnia każdą niedzielę, chcemy jeszcze raz rozważać i pogłębiać dalej naszą umiejętność adoracji, nasze pragnienie adoracji, naszą świadomość, dlaczego chcę, dlaczego jestem, dlaczego również chcę służyć w sprawie adoracji. Rozważania, które prowadziliśmy, w jakiś sposób pokazywały nam już, że zarówno Eucharystia, jak i adoracja mają w sobie taką cechę, iż spotyka się w nich to, co boskie z tym, co ludzkie. Że tam jest Bóg z całą prawdą swego bóstwa. Tam jest Chrystus z całą prawdą swego życia bosko-ludzkiego, swojej tajemnicy wcielenia, swojego wzrostu, swojego nauczania, swojej męki, stąpienia do otchłani, zmartwychwstania, zesłania Ducha Świętego, w swoim obecnym byciu po prawicy Ojca, jako Pan nieba i ziemi, jako najwyższy kapłan, składający, sprawiający niebieską liturgię. Cała prawda Jego bóstwa. I równocześnie przychodząc z naszego ziemskiego świata, przynosimy całą prawdę naszej ziemskiej egzystencji. Wczoraj jakoś zabrzmiały obydwie prawdy. Zarówno w naszych rozważaniach skupiliśmy dużo uwagi, poświęciliśmy temu dużo czasu, żeby w hostii zobaczyć tajemnicę bóstwa, żeby w nim zobaczyć życie. W nim jest życie. W tej hostii, która wygląda jak martwa, tętni życie, że tam jest cała boska tajemnica i wszystko, co jest w Bogu. Wpatrywaliśmy się w to, by również uczyć się w przeżywaniu adoracji, w mówieniu adoracji, w wypowiadaniu tych różnych aktów dziękczynienia, przeproszenia, prośby, uwielbienia, żeby w tym dawać pewne pierwszeństwo boskiej tajemnicy i temu uczenia się tego, co przeżywa Jezus. Druga część tego doświadczenia, to, co płynie z ziemi, to, co jest całą prawdą naszego ziemskiego życia, może szczególnie mocno zabrzmiało w czasie wieczornej adoracji, w modlitwie spontanicznej, kiedy zarówno w naszych przeproszeniach, jak w naszych błaganiach, jak też w naszych uwielbieniach, jak bardzo widać, że przychodzimy do Boga z naszym ziemskim życiem, z tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Mamy dwa światy, ten boski i ten ludzki. Ten ziemski w naturalny sposób jest nam bliższy. Ten ziemski jest wpisany w naszą krew, w nasze ciało. Czujemy go każdego dnia. To nas kosztuje, w to się angażujemy. Ten boski trzeba odkrywać. Ten boski trzeba nazywać. Trzeba coraz wyraźniej widzieć. I więcej nawet, trzeba mu dawać pewne pierwszeństwo. I tu bym tak postawił pytanie. Czy w naszej modlitwie spontanicznej, wtedy, kiedy chcemy na adoracji coś powiedzieć, wypowiedzieć jakieś słowa, czy w tym staramy się wczuć, co myśli Jezus? Czy tylko nas interesuje to, co my myślimy i co czujemy? Czy pytanie, na ile potrafię wejść w Jego pragnienia, w Jego myśli, w Jego przeżycia, jeśli Jego przeżyciem największym jest to, że kocha Ojca, a Ojciec Jego kocha? Czy ja potrafię godzinę o tym opowiadać? Czy ja potrafię 10 wezwań ułożyć w tej właśnie intencji? Na adorację. I wtedy, kiedy się modlę w ciszy, i wtedy, kiedy się modlę głośno. Uczę się wypowiadać coś, co współbrzmi z modlitwą Jezusa. On się modli do Ojca, on uwielbia Ojca, a ja się w Jego modlitwie odnajduję. Jego modlitwa staje się moją modlitwą. Im bardziej właśnie to, czego nas uczył w nauczaniu o chlebie żywym, kto mnie spożywa, trwa we mnie. Ja wchodzę w Jego świat, w Jego modlitwę, w Jego radość, w Jego doświadczenia, w Jego problemy i uczę się wszystkiego przeżywać tak, jak On przeżywa i na pierwszym miejscu być przy Nim w Jego doświadczeniach. Wśród nich jest to doświadczenie wielkanocnej radości. Nikt nie przeżywa większej radości z tego, że śmierć została pokonana, że grzech został pokonany, że zło zostało pokonane przez śmierć i zmartwychwstanie, jak On sam, ten zwycięzca. My nie potrafimy się tym bardzo cieszyć, bo nie potrafimy być blisko Niego, bo nie potrafimy wchodzić w Jego przeżycia, bo my jesteśmy ciągle zajęci sobą i naszymi przeżyciami. Bardziej naszymi niż Jego. Bardziej wewnątrz siebie niż w Nim. Te dwa światy, ziemski i niebieski, stojący nie w konkurencji, choć grzech sprawił, że one się mogą stać konkurencyjne, że jeden zwalcza drugi, jeden jest traktowany jako zagrożenie dla drugiego. W rzeczywistości jeden przenika drugi i w tym przenikaniu się wzajemnym coraz bardziej człowiek odkrywa, jak wielki jest ten boski świat, jak cudowny jest ten boski świat, który przenika mu ziemski. I jak cudowny jest ten boski świat, w którym moje życie weszło. Moja modlitwa jest w nim. I w tym kontekście jest również przeżywanie okresu wielkanocnego. Czy my przeżywamy okres wielkanocny? Jeśli wczoraj staraliśmy się zobaczyć tak, że w nim jest życie, że Eucharystia, to co się dzieje w Eucharystii, to co On czyni w Eucharystii, że tam jest jakaś podstawowa inspiracja tego, co się ma dziać na adoracji. To trudne zadanie i niełatwe. To jest co innego niż ja przychodzę, wyciągam różaniec, odmawiam różaniec. To jest takie proste, równocześnie bardzo piękne w swej prostocie. Kto nie umie inaczej, niech się modli tak. Przychodzimy i mówimy, Panie Jezu, mam takie problemy, takie trudności. To jest piękne. Kto nie umie inaczej, niech się modli tak. Ale ktokolwiek chce być bliżej Jezusa i na pierwszym miejscu zapytać siebie, co Ty, Panie Jezu, przeżywasz? Im bardziej za tym pytaniem idzie cały ciąg następnych pytań, rozważań, refleksji, tekstów, modlitw, doświadczeń, tym bardziej człowiek wchodzi w Jego boski świat. A wchodząc w Jego boski świat, uczy się również tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Jak można podjąć działania, aby adoracja Najświętszego Sakramentu w naszych parafiach, w naszym życiu mogła się rozwijać. I znów może być tak, że człowiek ma swój pomysł. To trzeba zrobić tak, nie pytając, co myśli Jezus. Również w tym temacie, co myśli Jezus o kapłanach swoich, których wybrał, namaścił i których formuje. Co On o nich myśli i jakie zadania im powierza, jakie priorytety w ich życiu są i jak On chce rozbudzać w nich pragnienie adoracji, potrzeby adoracji, formowania swoich wspólnot w takim duchu, aby te wspólnoty odkrywały coraz wyraźniej wielkość i piękno adoracji. I im bardziej, jeśli są problemy, to im bardziej człowiek ma świadomość, że te problemy przeżywa bardziej On niż ja. Jeśli ja mnie coś boli, to o wiele bardziej Jego boli. A jeśli ja jestem w Jego bólu, to mój ból połączony z Jego bólem, to już jest wydarzenie zbawcze. To już nie jest drobiazg. A równocześnie człowiek nie próbuje bez Niego, jakby poza Nim, podejmować działań, które trzeba podjąć. Wracając do tego myślenia, że mamy pewne wzorce adoracji, w liturgii Eucharystii i że tego się uczymy, aby te Boże sprawy, Chrystusowe sprawy, że w Nim jest życie, że to Jego myślenie jest nam szczególnie bliskie, że tu mamy wzorce, Mamy je również w roku liturgicznym i teraz mamy w okresie wielkanocnym. Jeśli w okresie wielkanocnym przychodzę na adorację, czy jest to inna adoracja niż w okresie Wielkiego Postu? Czy w okresie wielkanocnym, gdy przychodzę na adorację, czy jest to inaczej, inny klimat niż wtedy, gdy przychodzę w okresie zwykłym, w sierpniu, w listopadzie? Czy klimat okresu liturgicznego ma wpływ na moją adorację? Na pewno ma wpływ na liturgię godzin. Liturgii godzin, hymny wyrażają ducha okresu. Antyfony wyrażają ducha okresu. Prośby, czytania, responsoria. To wszystko stwarza pewien klimat dla pewnych stałych części. Stałe części to są psalmy. Stałe części to jest Ojcze Nasz. Ale te psalmy i to Ojcze Nasz i to Magnificat czy Benedictus, że ono jest w pewnym klimacie paschalnym. Kiedy ja przychodzę na adorację, jeśli nawet ktoś odmawia różaniec, albo wypowiada swoimi słowami podziękowanie, czy przeproszenie, czy prośbę, to czy ma to swoje otoczenie hymnu wielkanocnego, czytania wielkanocnego, klimatu wielkanocnego, żeby to, co jest jego przeżyciem, bo on teraz świętuje z Kościołem swoje zmartwychwstanie, on to świętuje, on nas do tego zaprasza, a my się uczymy wchodzić w to, co on przeżywa. Uczymy się wchodzić w ten jego świat zwycięstwa, w ten jego świat wielkanocny, w ten jego świat paschalny. I tu chciałem podpowiedzieć takie sformułowanie, które warto sobie zabrać i często się do niego odwoływać. Mianowicie czas się wypełnił. Jest takie sformułowanie, które jakoś rozumiemy. Jest ono najpierw odwołaniem się do obrazu dnia. Dzień się wypełnia. Jest słońce wstaje, słońce zachodzi. Wypełnia się kolejnymi godzinami, kolejnymi wydarzeniami i te wydarzenia się kończą. Jest wypełniony, koniec. Tym jest wypełniony, czym jest wypełniony. Czas wielkanocny jeszcze się nie wypełnił. Czas wielkanocny trwa. I to wypełnianie się czasu wielkanocnego jest możliwe w przeżywaniu najgłębszym tylko wtedy, gdy człowiek coraz bardziej zbliża się do zmartwychwstałego i otwiera się na to, co on mu proponuje jako zmartwychwstały, co on mu daje, do czego on go zaprasza. W tych kolejnych dniach i tygodniach okresu wielkanocnego. Wiemy, że w dzisiejszej terminologii, w liturgii nie ma pierwszej niedzieli po Wielkanocy, nie ma drugiej niedzieli po Wielkanocy. Jest pewnym, powiedzmy, może potocznym mówieniem, że Niedziela Miłosierdzia jest pierwszą niedzielą po Wielkanocy. W takim rozumieniu potocznym, ale w liturgii nie ma takiego języka. W liturgii jest druga niedziela trwającej Wielkanocy, trzecia niedziela trwającej Wielkanocy, czwarta niedziela, ta dzisiejsza, to jest czwarta niedziela Wielkanocy, która się wypełnia. Wielkanoc się wypełnia. I musi się wypełnić wszystkimi wydarzeniami, które Bóg przewidział, bo jeżeli nie ma wszystkich wydarzeń, to nie ma pełni. Czas się wypełnia. I w tym wypełnieniu się czasów miniony tydzień miał pewną treść. Zmartwychwstały Chrystus wypełnił ten tydzień pewną treścią. Przyjąłem lub nie przyjąłem. Byłem z Nim lub nie byłem z Nim. Ten dzień przeszedł, jakby to był zwykły dzień roku, jakby to nie był okres wielkanocny, albo przeżyłem to jako okres wielkanocny. Trzeci tydzień trwającej Wielkanocy, która się wypełnia. Dzisiaj zaczynam niedzielę, czwarty tydzień Wielkanocy. Czwarty, można powiedzieć, etap wchodzenia i wypełniania się tym, co przewidział Chrystus. Chrystus wypełni ten tydzień czwarty pewnym bogactwem niesamowitym. Jest to bogactwo nauki, prawdy o Jego miłości, dobrego pasterza, o tajemnicy kapłaństwa, którą przekazuje Kościołowi. Jeśli dziś więcej było na ten temat mowy, to niewątpliwie ci, którzy w klimacie wielkanocnych sakramentów, w klimacie spotkań ze zmartwychwstałym odkrywają, co On nam przynosi całemu Kościołowi, to będą się w tym tygodniu o wiele więcej modlić za kapłanów. Tydzień szczególnej modlitwy o powołania, tydzień szczególnej modlitwy za kapłanów. Ale to nie jest zwykła modlitwa: Panie Jezu, proszę Cię za kapłanów. To nie ja zaczynam tę modlitwę. To zmartwychwstały przynosi dar święceń, dar kapłaństwa, dar dobrego pasterza, dar łaski, dar postawy, którą ofiarowuje. I człowiek najpierw dziękuje, że ten dar został ofiarowany. Dziękuję, że Chrystus ofiarował go Kościołowi, że wlał go w serce każdego kapłana i nie tylko kapłana, bo każdy ochrzczony był naznaczony do kapłaństwa, każdy ojciec, matka pełni rolę pasterza wobec swoich dzieci, prowadzi te dzieci, kieruje, wspiera. Każdy na swój sposób w tej tajemnicy uczestniczy. To jest ten tydzień, później będzie następny, który znów dalej się wypełnia czas Wielkanocy i będziemy słuchać cudownych słów Jezusa o miłości do końca, z czym możemy skojarzyć także powołanie małżeńskie, choć wprost o tym nie ma mowy, i każde inne powołanie. I wreszcie wypełnienie się tym, co jest nauczaniem o Duchu Świętym, co jest wprowadzeniem w świat Ducha Świętego, co jest otwarciem na Ducha Świętego i wreszcie wylaniem Ducha Świętego. Jesteśmy więc w okresie wielkanocnym, który ma swoją przedziwną tajemnicę. Najpierw całość tego daru wielkanocnego została nam ofiarowana w jednym dniu, w niedzielę wielkanocną. Ale ten skarb jest tak wielki, że człowiek nie potrafi zobaczyć wyraźnie wszystkich bogactw tego dnia. Przeżywaliśmy więc oktawę. Przez 8 dni odkrywaliśmy, ile się w tym jednym dniu wydarzyło. I na zakończenie tej oktawy, Niedziela Miłosierdzia, tchnienie Ducha, Pan Jezus przynosi i przekazuje Ducha, a jak nas uczy Kościół, przypomniał to Benedykt XVI w katechezie w tym roku, że to tchnienie jest nowym stworzeniem. Pan Bóg na początku tchnął w człowieka, gdy go ulepił z gliny, życie ziemskie. A teraz Chrystus tchnie i stwarza człowieka na nowo. Jesteśmy stworzeni na nowo. I to tchnienie, to stwarzanie, to rodzenie się nowego człowieka jest szczególnie cechą czasu wielkanocnego. Tydzień po tygodniu wypełnia się to rodzenie. Jesteśmy rodzeni przez Chrystusa, przez to tchnienie Ducha. Duch im bardziej nas przenika, tym bardziej jesteśmy nowym stworzeniem. Im bardziej nas Duch przenika, tym bardziej jesteśmy nowymi ludźmi. Im bardziej nas Duch przenika, tym bardziej jednoczy nas z Chrystusem i to, co jest w Chrystusie, przelewa w nas. Jesteśmy bardziej z Chrystusem zjednoczeni, bo tego zjednoczenia dokonuje Duch Święty. I to przenikanie Ducha, które jest również rozgrzewaniem, zapalaniem, osiągnie kres w dzień Pięćdziesiątnicy. Czas się wypełni. Czas wielkanocny się wypełni. Będzie pełnia tego czasu i pełnia darów, i pełnia wydarzeń. I zdarzy się już wszystko, co ma się zdarzyć w okresie wielkanocnym. I wtedy ten wypełniony czas, który kryje w sobie tak wielkie bogactwo, staje przed nami również jako pewien wzór i pewna inspiracja do adoracji. Czy potrafię z tego okresu wielkanocnego czynić dla siebie pewien model, pewien wzór, pewną inspirację? Czy idąc na adorację mogę sobie wyobrazić wypełniający się czas Wielkanocy, w którym Chrystus zmartwychwstały wypełnia ten czas? Jest tam miejsce na moją aktywność, ale na pierwszym miejscu jest miejsce na Jego aktywność. I człowiek widzi głównie Jego aktywność. Gdy przychodzę na adorację, pytanie jest podobne. To jest moja aktywność czy Jego aktywność? Im bardziej człowiek daje Mu pierwszeństwo i potrafi przeżyć w czasie adoracji to, że On jako zmartwychwstały wylewa na Niego Ducha przez słowo, przez rozmowę, przez klimat, przez bycie razem, przez to, że On mnie zna i ja Go znam, przez to, że się bardziej jednoczymy, coraz bardziej wylewa na nas Ducha i ten czas adoracji się wypełnia, czyli wypełnia się obecnością Ducha, wlewaniem w nas Ducha i czas się wypełnił, gdy otrzymamy na miarę tej adoracji wylanie Ducha Świętego i w mocy tego Ducha Świętego wracamy do naszych zajęć. W tym sensie każda adoracja przenosi w nasze codzienne życie okres Wielkanocy. A określenie czas się wypełnia, Chrystus wypełnia tydzień, Chrystus wypełnia następny tydzień, Chrystus wypełnia dzień, bo w Nim jest życie, bo On jest życiem, bo do Niego idziemy. To jest pewna wskazówka i pewna pomoc dla przeżywania adoracji. Dziękujemy Bogu za ten niezwykły dar. Dziękujemy za to, że mając już dar i pragnienie adoracji w sobie, że chcemy iść dalej, że chcemy iść głębiej, że chcemy, aby On nas prowadził, aby to, co przeżywamy na adoracji, było wydarzeniem jeszcze większym, że było wydarzeniem jeszcze bardziej skutecznym, było wydarzeniem jeszcze bardziej między mną a Nim, a przede wszystkim, że było wydarzeniem, które On sprawia w nas, które mocą Ducha sprawia w nas, którym On wylewa na nas Ducha i przenika nas Duchem. I kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to wiemy, jak żałować za grzechy, bo Duch nas przekonuje o grzechu. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to wiemy, jak prosić, bo to Duch wstawia się za nami w błagania, których nie umiemy wyrazić słowami. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem, to wiemy, jak szukać jedności, bo tylko Duch może sprawiać najgłębszą jedność tam, gdzie zaistniał podział. Kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem, to wiemy, jak kochać Boga i jak kochać ludzi. Kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem, to wiemy, jak nieść krzyż bólu, który nas dotknął. I ten Duch Święty, który prowadził Jezusa i spalił Go w ofierze krzyżowej, uzdalnia nas do tego, żeby również nasze życie było spalane miłością, a nie niechęcią, żalem, pretensjami. Żeby nie to nas spalało, niszczyło czy zżerało, ale żeby nas spalała ta czysta miłość, ten ogień Ducha Świętego, który dany nam jest w każdej mszy, dany nam jest na każdej adoracji, a jakoś szczególnie wyraźnie widzimy, jak to się dzieje w okresie Wielkanocy. Przez Wielkanocny to jest 50 dni uczenia się, 50 dni przebywania w jednej przestrzeni. Słuchajmy się uważnie w modlitwę Wigilii Zesłania Ducha Świętego. W modlitwie, do której nieraz już nawiązywaliśmy, Kościół prosi Boga słowami: Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Jeszcze się te święta wielkanocne nie skończyły. I chociaż w potocznym mówieniu używamy sformułowania jest tyle po świętach, to w modlitwie, w liturgii, w naszych spotkaniach z Bogiem musimy używać innego języka. Wielkanoc się nie skończyła. Czas wielkanocny się nie skończył. Czas paschalny się nie skończył. Czas się nie wypełnił. Wielkanoc się nie wypełniła. I dopóki nie nastąpi zesłanie Ducha Świętego, się nie wypełni. I moja adoracja się nie wypełniła. Mój pobyt na adoracji się nie wypełnił. Czegoś mu brakuje. Gdybym nie przyjął Ducha Świętego, którego zmartwychwstały mi ofiarowuje. Można powiedzieć, że to przyjęcie Ducha jest pewną miarą głębi przeżywania adoracji. Głębi przeżywania adoracji, w którym człowiek na pierwszym miejscu daje możliwość działania Chrystusowi, otwiera się na to, co przynosi Chrystus, a wtedy w mocy Ducha wszystkie Jego ludzkie akty, całe to przyniesienie życia, problemów, spraw, które, z którymi przychodzimy, zupełnie inaczej wygląda, bo jest przeżywane o wiele bardziej w Duchu Świętym. Niech błogosławiony Jan Paweł II i wszyscy mistrzowie adoracji, Matka Teresa, Ojciec Pio, święci, którzy godzinami adorowali Najświętszy Sakrament, niech nam nieustannie wypraszają zarówno to wielkie pragnienie, tęsknotę za pobytem przy Najświętszym Sakramentem, radość przeżywania adoracji, głębię tego doświadczenia w spotkaniu z Jezusem i zdolność przyjęcia Ducha Świętego, którego Jezus zmartwychwstały na nas wylewa w każdej mszy świętej, w każdą niedzielę, w czasie każdej adoracji Najświętszego Sakramentu.